Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica. Drodzy Państwo, dzisiaj w studio gościmy księdza doktora Wiesława Pęskiego, pallotyna, który jest proboszczem parafii pod wezwaniem Chrystusa Króla Wszechświata w Kijowie, czyli w stolicy Ukrainy. Witam serdecznie, księże Wiesławie.
Witam również, szczęść Boże.
Księże Wiesławie, ksiądz pracuje na Ukrainie. Jak długo?
No tak, zaczynam właściwie, bo zaledwie 18 lat. 18, ale żartuję, że zaczynam.
No właśnie, bo jest to praca, można powiedzieć, wciąż niosąca nowe wyzwania.
No, to jest trafienie w dziesiątkę. Mhm. Także coraz staję przed kolejnymi wyzwaniami i wydaje mi się, że to dopiero początek.
O ile na Ukrainie tak zwanej zachodniej jest dużo Polaków i księża tam pracują wśród właśnie naszych rodaków, o tyle chyba w Kijowie jest inna sytuacja.
To proszę mi pokazać takie miasto, w którym jest tak wielu Polaków jak w Kijowie.
Naprawdę?
To znaczy Kijów jest potężnym miastem. Faktycznie 5,5 miliona ludzi. Według biskupa ordynariusza poprzedniego do polskości, do katolickości przyznaje się w Kijowie 100 tysięcy. Ale to jest specyfika Ukrainy, że przyznają się tylko niektórzy, co najwyżej 1 na 10. Kijów wysysa ludzi z całego państwa, a niegdyś, czyli do represji, pół Kijowa znało język polski, większość nauczycieli i wykładowców w Kijowie to byli Polacy.
Ale wschodnia Ukraina, tam się często właśnie mówiło, że więcej jest prawosławnych niż katolików.
To prawda, wschodnia niewątpliwie tak i pewnie nie tylko wschodnia, ale i zachodnia, bo prawosławie dominuje. Wiele krwi katolickiej popłynęło po to, żeby nie przeszkadzać prawosławiu. Ale ja nie jestem na terenach wschodnich, bo Kijów jest raczej w środku, trochę bardziej na północ. A najwięcej Polaków jest nie na kresach II Rzeczpospolitej, a pierwszej. Czyli Żytomierszczyzna, Winnica, Chmielnickie i daleko tym terenom, gdzie była II Rzeczpospolita, do tego, co jest teraz na terenach I Rzeczpospolitej, z prostego powodu. Owszem, tam się zdarzyły represje straszliwe na tych kresach I Rzeczpospolitej, zwłaszcza tak zwana ta sprawa polska, ale nie tylko, ale nie było repatriacji. Nie działali tak skutecznie, jak na bardziej zachodnich terenach, banderowcy. Dlatego jednak całe wioski polskie i to są duże środowiska polskie i cały klimat bardzo szczególny. I to są tereny, o których się w Polsce zazwyczaj nie pamięta. I to są takie specyfiki na Ukrainie, które warto poznawać.
Kiedy rozpoczynała się, można tak powiedzieć, ewangelizacja i Kościół rzymskokatolicki miał większe pole działania na terenach byłego Związku Radzieckiego. Mówiło się o prozelityzmie i to często właśnie było podnoszone przez prawosławnych. Czy rzeczywiście o takim czymś jak prozelityzm można mówić na Ukrainie?
Raczej to są takie rzeczy trudne. Proszę zauważyć, że mówią to z pozycji dzisiejszych, czyli wtedy, gdy zlikwidowali kościoły, zlikwidowali prawie wszystkie klasztory, gdzie księża katolicy zostali niemal w 100% wymordowani. I wtedy prawosławie dzięki Stalinowi zaczęło się znakomicie odradzać. Miało bardzo mocną sieć swoich parafii, już wtedy, gdy Związek Radziecki się rozpadał. Ale wiele cerkwi to są dawne kościoły. Ludzie byli zmuszeni do chrzczenia się w cerkwiach, bo nie było kapłanów, bo nie było parafii. I jeżeli Jan Paweł śmiał zwrócić się do Gorbaczowa o zwrócenie choćby części kościołów, to Aleksy był tak zawzięcie niezadowolony, że nie wyobrażał sobie, żeby Jan Paweł mógł przyjechać do Rosji. Także to sięgamy właśnie tych realiów, także to są rzeczy, które się mówi troszeczkę tak, nie licząc się z faktem, że te tereny były bardzo, bardzo katolickie. I to nie myśmy robili krzywdę, a raczej byliśmy no, zadziwiająco mocno umęczeni. Także to nie jest tak, że to jest prozelityzm, to przeciwnie. Ci ludzie, którzy są, mają prawo do tego, co zabrano im siłą. Także to nie jest prozelityzm, to jest pewna manipulacja.
No właśnie, o tym często słyszymy, a to wszystko w kontekście też walki z katolicyzmem, walki z Chrystusem, walki z Kościołem.
Trzeba też pamiętać, że prawosławie jest znacznie inne od katolicyzmu, ponieważ ono w swojej naturze jest związane z władzą, z polityką. Carat wykorzystywał prawosławie jako swoją administrację, tak się działo w czasie zaborów. Stalin utworzył struktury prawosławne, jak się zaczął bać wojny. I oczywiście, że były to struktury KGB. I prawosławie w swojej mentalności zazwyczaj jest bezkrytyczne wobec władzy i jest po prostu jej instrumentem. Mówię to tak dosyć wyraziście, żebyśmy rozumieli, że to jest inna mentalność, troszeczkę inna cywilizacja. No i stąd się biorą poważne problemy, nie z wiary.
Ja pamiętam, kiedy pracowałem właśnie na Ukrainie, w Drohobyczu, to właśnie babcia, dziadek przyprowadzali swoje wnuczęta na katechezę, przyprowadzali do kościoła. No ale to było ponad 15 lat temu. A jak wygląda sprawa dzisiaj?
No, pewnie pewne mechanizmy są i w Polsce podobne. To też wiele babci przyprowadza swoje wnuki. Także na Ukrainie do tej pory się dzieje i tak, ale oczywiście, że nie tylko tak. Jest dużo rodzin młodych, zwłaszcza w Kijowie. To widać. To jest kościół bardzo młody i dynamiczny. Na przykład ta moja wspólnota jest niewielka, bo nadal nie mamy normalnej świątyni, ale prawie każdy jest zaangażowany w grupy. I to jest bardzo dynamiczne. Ci ludzie się bardzo starają, to kapłanowi daje wielką radość, wielką satysfakcję. Ale wyzwaniem najważniejszym są ci, których jeszcze nie ma. A żeby byli, no muszą widzieć, gdzie mają przyjść. Ale no takie są już mechanizmy, które rządzą naszym życiem.
Kilkanaście lat temu, kiedy liturgia była sprawowana w języku polskim i ksiądz biskup wręcz sugerował, i bardzo zachęcał, żeby wprowadzać język ukraiński, no wśród wielu Polaków był taki, nazwijmy to w cudzysłowie, wewnętrzny bunt. Dlaczego język ukraiński? Przecież zawsze msza święta w kościele była sprawowana w języku polskim. A jak jest obecnie?
Pewnie wiele zależy od takiego osobistego zapatrywania i osobistej postawy proboszcza, kapłanów. Ale wiadomo, że wszelki radykalizm będzie powodował czyjeś cierpienia z innej strony. Ja osobiście oczywiście, że się cieszę, jak ktoś zaczyna po polsku, modli się po polsku, ale daleki jestem od tego, żeby zmuszać. I oczywiście, że ludzie mają możliwość. Ja zaczynam po polsku. Jeżeli ktoś nie czuje się na siłach, wtedy kontynuuje tak, jak da rady. I tak się wspieramy. Trzeba też wiedzieć, że ci ludzie czasami, no oczywiście, że chcieliby, żeby było po polsku, ja ich rozumiem, też bym chciał, ale to ci ludzie nie nauczyli swoich dzieci po polsku i chcieliby, żeby zrobił to zaraz ksiądz, który no, ma za mało czasu z nimi przebywa, nie jest w stanie nadrobić to, co zaniedbali rodzice, a z kolei rodziców należy usprawiedliwić, bo zależało im na tym, żeby te dzieci wyżyły. Także to są trudne mechanizmy.
A czy jeszcze dzisiaj zdarza się, że przychodzą dorośli nieochrzczeni i trzeba ich katechizować, przygotowywać do sakramentów?
A to oczywiście. No, niedawno mieliśmy chrzest niedorosłych, ale takiej dwójki dzieci szkolnych. Dorośli przystępują do pierwszej spowiedzi, do pierwszej komunii. To cały czas się dzieje. To naturalne. No to jest pewien urok tam, że ludzie tak się odnajdują, no, choć już nie są dziećmi.
Księże Wiesławie, a jak wygląda sytuacja ekonomiczna? Bo wiemy, że na tych wioskach, czy na Białorusi, czy na Ukrainie, no ci ludzie mają dosyć, można powiedzieć, głodowe te emerytury i pensje.
standard życia, gdyby porównywać wioskę polską z wioską ukraińską, miasto wojewódzkie polskie z ukraińskim, stolicę ze stolicą, no oczywiście, że Polska ma wyższy standard. Ludzie różnie sobie radzą. Wśród moich parafian ludzi bogatych nie ma. Są ludzie bardzo ofiarni, bardzo oddani, ale żaden z nich nie jest bogaty. Owszem, w takim Kijowie, gdzie ponad 5 milionów ludzi, jest około 100 tysięcy wielkobogackich, ale to my ich widzimy tylko tak z daleka. Tak, a zwyczajnie ludzie zwyczajnie pracują co niemiara i cieszą się, że mogą koniec z końcem związać z trudem.
Ksiądz tutaj przybywa i będzie miał różne spotkania, między innymi no przede wszystkim chyba z Polakami, z Polonią, prawda? Bo Polacy jakoś najbardziej rozumieją tę sytuację i pamiętają jeszcze czasy komunizmu. Może właśnie słów kilka na temat tych spotkań, gdzie będzie można porozmawiać z księdzem, ewentualnie wesprzeć tę działalność i pracę duszpasterską, którą ksiądz prowadzi.
Tutaj na terenie Stanów, teraz w Chicago, tymi, którzy mi szczególnie pomagają, to są organizatorzy rajdu katyńskiego. I pan Wiktor Węgrzyn, i pan Jacek Kawczyński, i jeszcze szereg ich przyjaciół. Także starają się jak mogą różne spotkania zorganizować. Wiem, że na 27 jest zaplanowana moja obecność chyba na dwóch mszach świętych na Trójcowie, na mszach porannych o 8 i o 10.30 i dwóch mszach świętych u świętego Ferdynanda o 15 i o 19. To wiem już od dawna. Inne rzeczy się dopiero kształtują. Być może będę na spotkaniu właśnie z panem Wiktorem Węgrzynem i jeszcze całą grupą chcącą się z nim spotkać. Spotkanie to ma być 20 stycznia, czyli właśnie w niedzielę po mszy świętej o godzinie 10.30 na Trójcowie. Są jeszcze inne spotkania gdzieś tak zapowiedziane, na przykład w sobotę 19 w Muzeum Polskim o 15, ale przyznam, że jeszcze tak bliżej nie jestem pewny, jak one mają wyglądać. Ale już coś takiego mi podpowiedzieli właśnie ci przyjaciele rajdowi.
A jeśli ktoś chciałby się z księdzem skontaktować, to gdzie można księdza spotkać, czy ewentualnie pod jakim numerem telefonu się umówić?
Rzeczywiście mam numer telefonu, na który można dzwonić. 1-224-436-13-11. Ale można też wejść na stronę internetową i tam będzie najwięcej wszelkich informacji.
A jaka strona?
Oj, nie wiem, czy się tak dobrze da usłyszeć, ale spróbujmy. www, oczywiście, potem palotyni.kijew, przez V na końcu, .ua.
No i oczywiście zawsze można w centrali Radia Maryja przyjść i zasięgnąć informacje, bo będziemy w kontakcie. Księże Wiesławie, bardzo dziękuję za te refleksje, za to świadectwo dane właśnie w roku wiary, świadectwo kapłana, który, można powiedzieć, pracuje wśród tych najuboższych, ubogich duchowo, bo może, a chociaż i materialnie chyba też.
To znaczy, ja bym to jeszcze inaczej ujął. Dotarcie do tych ludzi, to znaczy ich pozyskanie, żeby przestali się tak bardzo bać tego, że są Polakami, żeby się nie bali przyjść do kościoła. Moje zadanie w parafii Chrystusa Króla Wszechświata, gdy wreszcie po tych 13 latach wysiłków, od 3 lat mamy kawałeczek ziemi, mamy projekt, który jest zatwierdzony i teraz pytanie, jak go zrealizować, i to jest sprawa powstania czegoś, co będzie widoczne od zewnątrz jako świątynia Chrystusa Króla Wszechświata, i to jest moje wyzwanie, dlatego też mówię, że dopiero zaczynam i nie wiem, jakim cudem uda się to zrealizować. No, będzie to niewątpliwie wielką Bożą łaską, bo ja sam jestem za słaby, ale jest to Boże dzieło, więc oby dotarło do wielu serc. Tego się spodziewam, przyjeżdżając tutaj i również korzystając z gościnności, życzliwości Radia Maryja, które oczywiście ogromnie popieram. Nawet na tym marszu 29 września z przyjemnością byłem i śmiem twierdzić, że nawet Telewizja Trwam i Radio Maryja nie jest w stanie oddać atmosfery, która tam miała miejsce.
Pięknie. Księże, więc jeszcze raz Bóg zapłać za wizytę w studio i zawsze zapraszam.
Ogromnie dziękuję i szczęść Boże.
Szczęść Boże. Drodzy Państwo, naszym gościem był ksiądz dr Wiesław Pęski, proboszcz parafii pod wezwaniem Chrystusa, Króla Wszechświata w Kijowie.